Psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o hodowli jaszczurek właściwych na przykładzie jaszczurki perłowej. Co to za gatunek, jakich warunków wymaga i co sprawia, że wciąż jest rzadko hodowanym zwierzęciem? Tego dowiecie się tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
psy, koty i inne kłopoty.
Zanim przejdę do audycji, chciałabym przekazać radosną informację, że kilka wcześniejszych audycji trafiło już do sieci i są gotowe do odsłuchania. Możecie je znaleźć wpisując w wyszukiwarkę Google hasło Radio Poznań, psy, koty i inne kłopoty. Przypomnę także o mojej stronie na Facebooku o tej samej nazwie, gdzie od dzisiaj możecie podsyłać mi propozycje na audycję. Może jest jakiś temat, który jest dla Was ciekawy, a którego jeszcze nie poruszyłam. Jeśli tak, piszcie prywatne wiadomości, na pewno każdemu odpiszę. Jaszczurka perłowa, po łacinie Timon Lepidus, należy do rodziny jaszczurek właściwych. Podobnie jak dwie z naszych rodzimie występujących jaszczurek, jaszczurka zwinka oraz jaszczurka żyworodna. Jaszczurki z tej grupy charakteryzują się grzbietobrzusznym spłaszczeniem ciała, które jest wydłużone i walcowate. Poza tym posiadają dobrze wykształcone, lecz stosunkowo krótkie łapy. Ich ogon jest z reguły dłuższy od ciała, a dzięki umiejętności zwanej autotomią, o której będę jeszcze w audycji wspominała, jaszczurki te są w stanie uciec drapieżnikom. Górna część głowy, szczególnie w okolicy mózgu czaszki, zaopatrzona jest w kostne zgrubienia osteodermy, które wzmacniają jej budowę i są przydatne w polowaniach, ponieważ większość gatunków z tej rodziny jest drapieżna. Pochodzenie i środowisko występowania. Jaszczurka perłowa jest największą jaszczurką właściwą występującą w Europie oraz drugą po żółtopuziku bałkańskim jaszczurką Europy. Samce tego gatunku osiągają około 75 cm długości, z czego aż 3/4 przypada na ogon. Niektóre źródła podają, że największy osobnik miał 90 cm długości. Jak już zdążyłam napomknąć, samce są większe od samic, ale i też żywiej ubarwione. Ciało samca przybiera z reguły żywo-zielony kolor, natomiast samica jest bardziej zielonkawo-żółta. Ogon u obojga jest z reguły brązowy. Po bokach ciała ciągną się rzędy przepięknych niebieskich plam, które są bardziej jaskrawe u samców. Na całej długości grzbietu pojawiają się malutkie czarne wzory w kształcie ślimaków. Skóra na podgardlu tych jaszczurek, bez względu na płeć, jest koloru perłowego. I właśnie stąd pochodzi ich polska nazwa. Nazwy anglojęzyczne bardziej odnoszą się do urody. Jedna to Ocellated Lizard, a więc jaszczurka posiadająca na ciele wzory podobne do oczu. Odnosi się to oczywiście do niebieskich plamek po bokach ciała. Druga nazwa to Jeweled Lizard. Słowo Jeweled oznacza klejnoty, co jest nawiązaniem do kontrastowego ubarwienia oraz niebieskich oczek przypominających te, które mamy na drogiej biżuterii. Kolory danych osobników zależą oczywiście od miejsca występowania i to nie jest tylko u jaszczurek perłowych, tak jak jest u bardzo, bardzo wielu gatunków gadów, ale i nie tylko. Niektóre samce z tego gatunku potrafią być turkusowo-zielone, podczas gdy inne mają jasno-zieloną barwę, troszeczkę bardziej zbliżoną do takiego niedojrzałego, zielonkawego banana. Jaszczurki te występują w Portugalii i Hiszpanii. Niewielkie stanowiska można też spotkać w południowej części Francji oraz w północnej mocno-zachodnich Włoszech. Zamieszkują suche tereny stepowe, stare gaje oliwne, często widywane są też na skałach oraz w pobliżu opuszczonych budynków. A najgorętszy okres lata, poza codziennym wygrzewaniem na słońcu, spędzają w norach, które albo same kopią, bo są wyśmienitymi kopaczami, albo przejmują po gryzoniach. Dieta. W naturze te zwierzęta są drapieżnikami, tak jak już wcześniej wspomniałam. Odżywiają się głównie chrząszczami i innymi owadami. Poza tym plądrują gniazda ptaków w poszukiwaniu jaj i piskąt. Czasami zdarza im się polować na małe ssaki, które znajdą w norach. U tego gatunku występuje też zjawisko kanibalizmu, czyli dorosłe zjadają młode lub po prostu mniejsze od siebie osobniki tego samego gatunku. Jeśli napotykają na swojej drodze opadłe owoce, też nimi nie pogardzą i są one stałym elementem ich letniej diety. Generalnie, jeżeli chodzi o ich drapieżniczy apetyt, wszystko, co jest jadalne i zmieści się im do pyska, jest składnikiem ich śniadania, obiadu czy też kolacji. W domu karmimy je głównie świerszczami, szarańczami i karaczanami. Czasami dla urozmaicenia diety możemy podać oseska mysiego lub przepiórcze jajo, natomiast nie możemy z tym przesadzać, ponieważ może dojść do przetłuszczenia takich organów jak wątroba czy serce. Jako owocowy element diety świetnie sprawdzają się musy dla dzieci oraz specjalne galaretki na agarze, które są dostępne w sklepach terrarystycznych. Oczywiście nie możemy zapomnieć o mieszance witamin i suplementów w diecie naszych gadów. Jaszczurka perłowa w terrarystyce. Jaszczurki właściwie nigdy nie były jaszczurkami popularnymi w hodowli, a mimo to jedna z nich, a mianowicie blisko spokrewniona z naszą tytułową jaszczurką, jaszczurka berberyjska, stała się moją pierwszą jaszczurą, od której na dobre rozpoczęła się moja przygoda z gadami w 2006 roku. Obecnie można ją kupić w wielu sklepach zoologicznych, mam na myśli jaszczurkę perłową, lub na coraz bardziej wśród miłośników gadów popularnych giełdach. Jaszczurki te są polecane, raczej nie są polecane dla młodych, niedoświadczonych hodowców ze względu na kilka trudności, które przysłowiowy żółtodziób może napotkać. Po pierwsze, są to zwierzęta bardzo zwinne. Nie lubią być brane na ręce, więc trzeba je do tego przyzwyczaić naprawdę małymi kroczkami, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Po drugie, jaszczurki perłowe, z którymi hodowca boi się obcować, szybko stają się zdziczałe i agresywne, a mają jedne z najsilniejszych jaszczurzych szczęk, biorąc pod uwagę ich rozmiary oraz ich silnie umięśnioną dużą głowę. Niestety mogą poważnie uszkodzić naskórek lub cały palec, powodując też różne zaśnienia. Dlatego na pewno nie będą one dobrym rozwiązaniem na pierwszą jaszczurkę dla małego terrarysty, albo na przykład na jaszczurkę na spółę z tatą, bo zawsze to dziecko będzie obcowało też z tą jaszczurką. W tym wypadku lepiej zakupić jaszczurki o spokojnym usposobieniu, jak na przykład Eublepharo lamparti, żeby dziecko też mogło wziąć je na rękę, zobaczyć jak to wszystko wygląda i powolutku mieć zaszczepioną tą pasję, ale w taki fajny sposób, a nie zaczynając od ugryzienia, które niestety perełka może nam zafundować. Jaszczurki te stosują zabieg zwany autotomią, polegający na odrzuceniu ogona, kiedy zwierzę się wystraszy. Zbyt często niepokojone zwierzę, szczególnie młody osobnik i o strachliwym charakterze, może łatwo pozbyć się swojego ogona. Ogon co prawda odrośnie, natomiast nigdy nie będzie tak długi i piękny jak wcześniej. Struktura szkieletu takiego ogona zmienia się tutaj z kostnej na chrzęsną. Taka ciekawostka biologiczna. Dlatego tutaj też jeżeli mamy do czynienia na przykład z Eublepharem, który jest zwierzęciem raczej mało płochliwym, jeżeli go do siebie przyzwyczajimy, to jest niewielka szansa, że Eublephar, mimo że też jest w stanie to zrobić, odrzuci ogon. A tutaj praktycznie 80% na to, że jaszczurka chwycona w nieodpowiedni sposób przez dziecko, ten ogon zostawi. Poza tym jaszczurki te są bardzo sprytne i potrafią otwierać niedosunięte szyby terrariów, na co trzeba uważać, więc też trzeba być konsekwentnym i zawsze sprawdzać po wyjęciu terraria, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście nie zrobiłam tej audycji po to, żeby narzekać na ten cudowny gatunek, którego sama mam zaszczyt gościć w jednym z moich domowych terrariów. Chciałam jednak najpierw wypisać te cechy, które mogą być problemowe w utrzymaniu zwierzęcia, a teraz skupię się troszeczkę na jego zaletach. Jest to przede wszystkim bardzo ciekawy gatunek, który jest gatunkiem europejskim. Posiadając go w swojej kolekcji, możemy się poszczycić tym, że mamy jakby cząstkę naszej okolicy. Możemy go pokazywać znajomym, opowiadać o nim, możemy się wiele rzeczy o nim nauczyć. Poza tym te zwierzę ma bardzo ciekawy sposób polowania, który przywodzi na myśl raptory z Parku Jurajskiego. Zwierzęta te są bardzo szybkie, inteligentne, potrafią zawzięcie polować oraz uporem czatować w miejscu, w którym ukryła się ofiara. Kiedy już się oswoją z braniem na ręce, są bardzo przyjacielskie. Można je bez problemu wyciągać z terrarium, jednak jest to proces, który wymaga od nas bardzo dużo cierpliwości. A jak może wyglądać taki przykładowy proces oswajania? Jeśli chcemy dobrze przyzwyczaić naszą jaszczurkę do naszej obecności, to nie możemy dać jej powodów do strachu, a jednocześnie nie możemy też sami bać się wyciągać naszej jaszczurki z terrarium, bo będzie nam to potrzebne, na przykład w przypadku pielęgnacji, w przypadku zabiegów weterynaryjnych, to będzie bardzo potrzebne, a wtedy taka jaszczurka, która będzie ciągle narażana na stres, na taki nagły stres, która zostaje narażona, przepraszam, to ta jaszczurka będzie oczywiście bardziej podatna na wszelkie problemy związane ze stresem. Sytuacja może wydawać nam się patowa, natomiast zamiast wyciągać jaszczurki na siłę, możemy sposobem zachęcać ją do kontaktu z nami. A jak to zrobić, dowiemy się tuż po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj o jaszczurce perłowej, należącej do rodziny jaszczurek właściwych. Jak wyglądają warunki hodowli, o tym za chwileczkę, ale najpierw przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej procesowi oswajania. Nasza postawa jest kluczowym elementem, jeżeli chodzi właśnie o przyzwyczajanie jaszczurki do naszej obecności obok niej. Po pierwsze, brak szybkich ruchów. Ruchy związane z obcowaniem z jaszczurką powinny być możliwie jak najwolniejsze i płynne. Nasza ręka nigdy nie powinna być wyżej niż zwierzę, ponieważ większość gadów jest wyczulona na drapieżniki z powietrza. Poza tym, oczywiście, brak głośnych dźwięków. Staramy się mówić wolniej i bardzo cicho. Po drugie, nasza obecność przed terrarium. Ona buduje zaufanie. Jest to naprawdę ważne, żeby poświęcić naszej jaszczurce minimum pół godziny dziennie. W ten sposób, że siadamy na krześle przy terrarium, w bezruchu oczekując na jej wyjście. Na początku krzesło sadzamy gdzieś z boku i w większej odległości od terrarium. Z każdym dniem krzesło odrobinkę przesuwamy. Jeśli jaszczurka nie będzie chciała wyjść, oznacza to, że jesteśmy zbyt blisko i musimy się cofnąć o krok w naszych podchodach. Po trzecie, karmienie z pensety. Jaszczurka karmiona ręcznie zaczyna powoli kojarzyć nas z jedzeniem, a więc ma o wiele większą motywację, by nie chować się w przypadku, gdy zbliżamy się do terrarium. Można stwierdzić, że jest to trening oparty na pozytywnych wzmocnieniach, troszeczkę tak jak z psami. Jak to robić umiejętnie? Po pierwsze, ważne jest, by penseta była odpowiednio zabezpieczona, by zwierzę nie zraniło się, zawierając szczęki na metalu. Wiele jaszczurek traci po kilka zębów naraz w trakcie karmienia niezabezpieczoną pensetą. Dotyczy to szczególnie szybko atakujących i silnych gatunków, których świetnym przykładem jest właśnie jaszczurka perłowa. Aby temu zapobiec, możemy kupić pensetę gumowaną lub samemu zabezpieczyć sprzęt, nakładając nań termokurczliwą koszulkę izolacyjną do kabli, a następnie ją podgrzewając opalarką albo suszarką, albo na przykład nad ogniem palnika. Jeśli jaszczurka boi się każdego naszego ruchu i raczej siedzi schowana w kryjówce, wówczas możemy otworzyć terrarium, zanim nakarmimy zwierzę z pensety, a w międzyczasie przygotować jedzenie. Następnie siadamy na krześle przy terrarium i czekamy, aż jaszczurka wyjdzie na swoją stację grzewczą. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że z reguły odsuwanie szyb, szczególnie jeżeli mamy właśnie przesuwne szyby, może powodować zgrzyt, który jest dla jaszczurki dosyć trudny, ponieważ te jaszczurki bardzo silnie reagują na głośne, nagłe dźwięki i wtedy taka jaszczurka jakby będzie później chciała wyjść do nas, żeby się nam pokazać, no bo będzie po prostu wystraszona. A kiedy jaszczurka będzie już na miejscu, wyciągamy pokarm przed jaszczurkę bardzo powoli i sprawdzamy, czy jest chętna do zjedzenia. U niektórych jaszczurek minie kilka dobrych tygodni, zanim przyjmie pokarm z pensety. Inne zaś zaskoczą już pierwszego dnia. Jest to cecha zarówno osobnicza, jak i też gatunkowa. Tutaj akurat mówimy o jaszczurce perłowej, ale osobnicza, ponieważ każdy osobnik w gatunku ma swój osobisty charakter. Kiedy widzimy, że jaszczurka nie ucieka, już widząc naszą sylwetkę z pelsetą, możemy pokusić się o próby pierwszych dotyków. Pamiętajmy, że nasza dłoń zawsze powinna iść z dołu, tak aby nie wystraszyć zwierzęcia. Czyli zmieniamy samo siedzenie przed terrarium oraz karmienie na obserwację oraz karmienie rano. Obserwację oraz karmienie rano oraz obserwację i próby dotknięcia wieczorem. Czyli mamy taką dwustopniową socjalizację ze zwierzakiem. Jeśli nasza jaszczurka będzie uciekała za każdym razem, może to oznaczać, że nie jest jeszcze gotowa. W takim wypadku lepiej odpuścić na jakiś czas próby dotykania, żeby nie uwarunkować niechcianego zachowania, jakim jest ucieczka. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o oswajanie. Jaszczurkę oswojoną z naszym widokiem oraz skarmieniem możemy nakierować jedzeniem na pensecie, tak by wchodziła nam na dłonie. Jest to bardzo ważny krok milowy w oswajaniu i na początku powinniśmy tak umieszczać dłoń, żeby mieć pewność, że jaszczurka przejdzie po niej, a następnie wejdzie z powrotem do terrarium. Ponieważ jeżeli jaszczurka, która będzie się nas bała, zda sobie sprawę z tego, że jest zbyt długo u nas na rękach, może się wystraszyć albo nie daj Bóg jeszcze nas ugryźć. Podnoszenie gada. Kiedy jaszczurka sama zacznie nam wchodzić na ręce, bo będzie kojarzyła to oczywiście z konsumpcją czegoś pysznego z pensety, może być na początku oczywiście wystraszona podnoszeniem, więc musimy uważać, by jej nie upuścić. Jaszczurce pozwalamy swobodnie przechodzić przez nasze ręce, podstawiając dłonie naprzemiennie pod jaszczurkę. Początkowo odradzam pozwalanie jaszczurce na swobodne przemarsze po naszym ubraniu, ponieważ spłoszona może nagle uciec. Natomiast oczywiście w miarę postępującego procesu oswojania będziemy poznawali jej ruchy, będziemy jej bardziej pewni. Zaufanie narodzi się po obu stronach. Wtedy sami będziemy potrafili ocenić, czy zdecydować się na dalszy krok, czy może jednak troszeczkę jeszcze poczekać. Swoistym kamieniem milowym i ogromną nagrodą dla nas będzie samoistne podchodzenie jaszczurki do ściany terrarium i chodzenie na przykład po wentylacji w poszukiwaniu wyjścia na zewnątrz. Oznacza to, że jaszczurka ma chęć wyjścia z terrarium i eksploracji, a więc lubi momenty, kiedy jest przez nas po prostu wyciągana. Jeżeli mimo naszego podchodzenia jaszczurka nie ucieka, to możemy być dumni z pracy, którą w oswojaniu włożyliśmy. Jeżeli mamy jaszczurkę, która jest gdzieś w terrarium i na nasz widok na przykład wychodzi, bo wie, że kojarzymy mu się z jej się z jedzeniem, to tym bardziej to jest dla nas ogromna nagroda, że byliśmy w stanie jakby podołać naszemu planowi przyzwyczajenia jej do naszej obecności. A jakie warunki hodowlane powinniśmy zapewnić naszej jaszczurce? Tak jak dla każdego innego zwierzęcia, tak i dla naszej jaszczurki perłowej, terrarium powinno być możliwie najlepszym odwzorowaniem naturalnych warunków, takich, które oczywiście ma w swoim środowisku, w którym na co dzień występuje. Oczywiście powinniśmy też uwzględnić wszystkie elementy związane z zachowaniem bezpieczeństwa, czyli na przykład odpuszczamy sobie niestabilne formacje z kamieni albo kawałki ostrych skał czy trujące rośliny. Nie będziemy tutaj, słuchajcie, dopuszczać do takiej sytuacji, gdy naszemu zwierzakowi może się zdarzyć krzywda, bo na przykład jakaś roślina o ostrych kolcach występuje w miejscu, w którym nasza jaszczurka też naturalnie sobie żyje i my mamy taki kaprys, żeby tę roślinę umieścić w naszym terrarium. Takich rzeczy nie możemy robić, bo nasze terrarium jest o wiele mniejsze. Jaszczurka nie ma możliwości ucieczki tak dobrej, jakby miała w naturalnym środowisku. One też omijają takie miejsca, gdzie są rośliny, które mogą zrobić im krzywdę. Jeżeli chodzi o kamienie, sama miałam taką sytuację w terrarium, że przygniotły mi kamienie właśnie moją pierwszą jaszczurkę, jak miałam 16 lat i to było straszne. Nie można czegoś takiego robić, że mamy niestabilną jakąkolwiek konstrukcję, która może zrobić krzywdę naszym zwierzakom. Ja generalnie już zrezygnowałam z kamieni, które w jakiś sposób formuję. Raczej nastawiam się na rzeczy, o których zaraz jeszcze będę mówiła. Generalnie standardowa wielkość terrarium dla jednego osobnika tego gatunku to 50 cm długości, 50 szerokości i 100 cm 50 cm wysokości, 50 szerokości i 100 cm długości oczywiście. A jeżeli chcielibyśmy w terrarium trzymać parę zwierzaków, wtedy te wymiary muszą się zwiększyć. Podłoże powinno być piaszczysto-gliniaste, niezbyt twarde, ale też nie miękkie, żeby jaszczurka nie uszkodziła sobie stawów. Najlepiej sprawdza się piasek z domieszką specjalnej mączki z gliny. Taka mieszanka, do takiej mieszanki dolewamy wodę, a kiedy wyschnie, staje się twardsza i jaszczurki są w stanie i w niej kopać, co bardzo lubią, a poza tym też nie obciążają tych stawów, nie jest im zbyt miękko. Ściany terrarium powinny być oklejone na przykład korkiem lub imitacjami skał, żeby zwierzę mogło się wspinać i miało jak najwięcej przestrzeni w terrarium, nie tylko tej naziemnej, a poza tym też taki korek będzie dla nas świetną izolacją, dzięki czemu nasze zwierzę będzie się lepiej czuło, ponieważ jeżeli chodzi o temperaturę, jaka powinna być w terrarium, ona powinna się wahać od 25 w najchłodniejszym miejscu do około 35-40 pod promiennikiem. Temperatury w terrarium też oczywiście powinny być różne w zależności od różnych jego miejsc. W terrarium powinny też znajdować się różnego rodzaju sztuczne rośliny, tuby korkowe, które będą służyły za kryjówki. Poza tym oczywiście basenik, do którego zwierzę będzie mogło wejść oraz się z niego oczywiście napić. W terrarium dla tego gatunku nie zaleca się ogrzewania podłogowego, czyli mat grzewczych albo kabli grzewczych. Jaszczurka perłowa nagrzewa się kładąc się na wystawionych na słońce kamieniach albo kłodach, dlatego idealnym rozwiązaniem będzie żarówka grzewcza, obok której obowiązkowo montujemy żarówkę z promieniowaniem UVB dla zwierząt pustynnych. Promieniowanie to pomaga w syntezowaniu witaminy D3 z wapnia, a ta z kolei wpływa na zdrowy rozwój kości zwierzęcia. Jeżeli chodzi o umieszczenie terrarium oraz tego typu rzeczy, umiejętne ingerowanie w jego przestrzeń też ma dla jaszczurki, szczególnie takiej nowej, którą mamy od niedawna, bardzo duże znaczenie. Jest to istotne w procesie oswajania, o którym mówiliśmy wcześniej. I tuż po krótkim przerwie muzycznej opowiem, jak istotne jest umiejscowienie terrarium w procesie oswajania. We'll be right back. Dzisiaj rozmawiamy sobie o jaszczurce perłowej. Przed przerwą opowiedzieliśmy o tym, jak w odpowiedni sposób obcować z jaszczurką, by przyzwyczaiła się do naszej obecności. Opowiedziałam też o warunkach w terrarium oraz o tym, w jaki sposób jaką temperaturę należy zapewnić, jakie kryjówki należy zapewnić naszym zwierzakom właśnie w takim terrarium. A teraz troszeczkę o tym, jaką rolę gra terrarium i jego umieszczenie w procesie oswajania. Jeżeli chodzi o ten proces, bardzo ważny tutaj jest sposób otwierania terrarium. Musi on generować on możliwie najmniej hałasu, bo takie ciche w obsłudze terrarium znacznie przyspieszy proces przyzwyczajania. Jaszczurka nie będzie uciekała za każdym razem, gdy usłyszy zgrzyt szkła przejeżdżającego po piasku. No i tutaj mamy do wyboru albo kupić coś takie właśnie terrarium i zastosować się do poprzedniej mojej do poprzedniej rady o tym, żeby wcześniej otwierać terrarium, na przykład przed karmieniem i poczekać przez chwilę. Ewentualnie możemy też po prostu zaopatrzyć się w terrarium, które ma otwierane do przodu drzwiczki, gdzie nie będzie tutaj problemem właśnie przesuwanie terrarium po piasku i powodowanie jakiegoś dźwięku, który być może naszą jaszczurkę tutaj w jakiś sposób spłoszy. W przypadku oswajania spore terrarium z dużą ilością kryjówek, które jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego zwierzęcia, nie jest zbyt pomocne. Szczególnie widać to u jaszczurek, które są bardzo płochliwe. Te bardzo szybko uczą się, że kiedy człowiek przychodzi obok szyby, można z łatwością uniknąć kontaktu z nim poprzez właśnie ucieczkę i schowanie się. A do płochliwych jaszczurek, przynajmniej w pierwszym okresie, należą właśnie jaszczurki perłowe. Z drugiej strony jednak jaszczurka pozbawiona w zupełności kryjówek lub posiadająca ich zbyt mało albo zbyt ciasne z miejsca do schowania, będzie żyła w niemal ciągłym stresie, nierzadko rozbijając sobie pysk o ściany swojego lokum, czego chcielibyśmy oczywiście uniknąć. Podam Wam jedno z możliwych rozwiązań, które ja stosuję przy oswajaniu właśnie jaszczurek perłowych. Terrarium przynajmniej na początku powinno stać w pokoju, w spokojnym miejscu, które nie będzie na przelocie, czyli nie przy drzwiach albo nie na przykład na korytarzu. Przez pierwszy okres w terrarium powinno być możliwie jak najwięcej kryjówek dla naszego gada, co oczywiście nie oznacza, że powinno ono być nimi zagracone. 2-3 miejsca do schowania plus sztuczne rośliny w zupełności wystarczą. Przed wypuszczeniem gada do terrarium powinniśmy okleić je szarym papierem i później po zamieszkaniu lokatora stopniowo, dzień po dniu odrywać kawałek tego papieru. Kiedy zerwiemy już cały papier, co powinno zająć nam około 3 do 6 tygodni, czyli zobaczcie, jaki to jest powolny proces, wtedy stopniowo zmniejszamy ilość elementów wystroju pod miejscem wygrzewania się, tak aby zwierzę musiało wyjść z kryjówki, żeby złapać trochę ciepła. Najlepiej, aby miejsce to było na jakimś podwyższeniu. Musimy jednak pamiętać, by nie było ono bezpośrednio przy wlocie do jednej z kryjówek. Dlaczego? Ponieważ zwierzęta potrafią ocenić sytuację przez pryzmat opłacalności. Jeśli jestem jaszczurką i jestem blisko kryjówki i nadchodzi człowiek, nie zużyję zbyt dużo energii, żeby przemieścić się do środka, a po chwili znowu sobie wyjdę na słoneczko. To zachowanie równa się z tym, że zwierzęciu dłużej zajmie stwierdzenie, że przechodzący człowiek nie musi oznaczać zagrożenia. Ucieczka opłaca się bardziej niż pozostawanie na miejscu. Natomiast jeżeli kryjówka jest daleko i nadchodzi człowiek, muszę zużyć dużo energii, żeby uciec do kryjówki i potem wrócić, więc z czasem szybciej nauczę się, że nie ma po co tej energii marnować na ucieczkę, bo jaszczurka przekona się, że człowiek nie robi jej krzywdy. Pozostanie wówczas opłaca się bardziej niż ucieczka. Oczywiście w trakcie takiego procesu gada musimy karmić. Jednak w tym okresie zalecam zawsze karmienie bez użycia pensety poprzez wsypywanie lub wkładanie na miseczce jedzenia do terrarium. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Zwykle jest na to zbyt wcześnie. Jaszczurka jest zbyt płochliwa, żeby karmić ją właśnie z pensety. Musimy pamiętać, że odwaga jest cechą osobniczą i każda jaszczurka będzie inaczej reagowała na nasze czynności, ponieważ każda ma swój indywidualny charakter. Teraz opowiem troszeczkę o problemach hodowlanych. Kiedy już mamy właśnie jedną jaszczurkę i marzy nam się kolejna perełka, zafascynowani szukamy informacji na temat dobrania dodatkowych osobników do terrarium. Niestety, w większości artykułów popularno-naukowych możemy znaleźć informacje, jakoby zwierzęta te musiały być trzymane w haremach. Harem w tym wypadku ma się składać z jednego samca oraz kilku, dwóch do trzech samic. Wszystko po to, by samiec nie męczył zanadto jednej samicy w trakcie okresu godowego. Wszyscy również piszą i mówią o agresji terytorialnej samców, tymczasem okazuje się, że samice u tego gatunku potrafią być o wiele agresywniejsze niż samce. W hodowli mojego kolegi zdarzyło się, że mimo ogromnej przestrzeni, jaką zwierzęta miały dla siebie i zapewnienia optymalnych warunków, jedna samica w zazdrości o samca potrafiła drugiej niestety wyrwać aż całą kończynę. Zdarzyło się także celowe niszczenie gniazda jednej samicy przez drugą. Samica po prostu rozgrzebała gniazdo, zniszczyła jaja, a następnie je wypluła. Czyli chodziło tu tylko i wyłącznie o to, żeby przedłużać swój własny genotyp, a nie genotyp drugiej samicy. W haremie, który zaobserwowałam żyjącym na bardzo dużej przestrzeni, bo około 5 metrów kwadratowych powierzchni, dwie samice zabiły trzecią, która była najbardziej złośliwa i najbardziej agresywna i najczęściej je atakowała. Dlatego optymalnym rozwiązaniem w tym wypadku jest trzymanie pary osobników, jednak trzeba pamiętać, że u tego gatunku podczas godów samiec chwyta partnerkę pyskiem za tułów, co może powodować u niej rany. Rany te oczywiście się zagoją, tym niemniej po zakończeniu okresu godowego samica musi mieć szansę zregenerować siłę, a więc przyda nam się drugie terrarium. Zresztą jeżeli chodzi o pary gadów, ja zawsze polecam, żeby mieć zawsze terrarium awaryjne, takie do którego będziemy mogli wsadzić drugą jaszczurkę na przykład na czas rekonwalescencji albo na czas jakiejś kwarantanny, gdybyśmy musieli na przykład z nią iść do weterynarza. Jakie są właśnie, a propos weterynarza, najczęstsze przypadłości? Zanim o tym opowiem, powiem, że w Poznaniu mamy wielu wspaniałych weterynarzy już od gadów. Kiedyś tego tak dużo nie było, a teraz już mamy dużo weterynarzy, którzy zajmują się zwierzętami tropikalnymi. Dlatego jeżeli coś zauważycie, nie macie pewności, nigdy nie leczcie zwierzęta na własną rękę. Zalecam od razu umówić się na wizytę ze specjalistą, który pomoże nam w postawieniu odpowiedniej diagnozy i dobierze nam odpowiednie leki. Jeżeli chodzi o właśnie ostatni aspekt naszej audycji, jaki chciałam poruszyć, to są to najczęstsze choroby oraz przypadłości u jaszczurki perłowej. Pierwsza to MBD, czyli metaboliczna choroba kości. Jest to choroba, która powoduje u jaszczurek krzywicę i jest spowodowana zbyt niską ilością witaminy D3 w organizmie tych jaszczurek. Jest ona spowodowana słabą suplementacją i brakiem promieniowania UVB. Szczególnie zdarza się u młodych osobników. Zaczyna się od tak zwanej gumowej żuchwy, ale może też się objawiać poprzez takie falowanie końcówki ogona. Ona jest tak pofalowana i wygląda dosyć to śmiesznie, natomiast to już oznacza, że zaczynają się problemy z kośćmi. I jeżeli zauważymy coś takiego, jeżeli zauważymy, że nasza jaszczurka gdzieś tam w okolicy pyszczka krwawi, albo jeżeli dotkniemy ją właśnie w okolicy żuchwy, ta żuchwa jest bardzo miękka, to może właśnie oznaczać, że jest to MBD. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, jeżeli chodzi o diagnozę, najlepszym diagnostą jest lekarz weterynarii. Inną chorobą mogą być choroby pasożytnicze, dlatego warto co 6-8 miesięcy zbadać odchody naszych zwierząt, zebrać próbki z 3 dni i zanieść je do weterynarza, by mieć pewność, że niczym się nie zaraziły. A zarazić się mogą po prostu od zwykłej karmówki, od świerszczy, od szarańczy, które są pośrednikiem. Inną chorobą, w sumie nie chorobą, ale taką przypadłością, o której już nieraz mówiłam, jest autotomia. Zwierzę odrzuca ogon. Nie trzeba tego ogona odkażać, jeśli nam się to już zdarzy, natomiast jest to najczęstszą przypadłością właśnie u jaszczurki perłowej. Poza tym zdarzają też się oparzenia od lamp, które są zbyt nisko, szczególnie jeżeli na przykład w terrarium nie ma termostatu, a więc maszyny, która będzie nam regulowała temperaturę. Poza tym zdarzają się też uszkodzenia ciała spowodowane złym dobraniem elementów wystroju albo atakiem drugiego osobnika. Jeżeli zauważymy rany na ciele naszych zwierząt, warto je odkazić, o ile są to rany powierzchowne, a następnie zawieźć zwierzę do weterynarza. Podsumowując, jaszczurka perłowa jest nie jest łatwym dohodowania gatunkiem, natomiast odpowiednio oswojona przy zapewnieniu optymalnych warunków rozwoju może stać się wdzięcznym obiektem obserwacji i według mnie również wspaniałym przyjacielem. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja przypominam, że moje wcześniejsze audycje możecie znaleźć wpisując w wyszukiwarkę Google hasło Radio Psy Koty, Radio Poznań Psy Koty i inne kłopoty. Dziękuję za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 9. Do usłyszenia i pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find out.